Będziemy czytać dzisiaj kolejną historię biblijną, 18 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. I dziś będziemy czytać, może nie w całości, bo jest to długi fragment, ale nawiążę do tej opowieści o jednej z najwspanialszych bitew duchowych, jakie zostały stoczone w Starym Testamencie. I chciałbym odnieść to także do tego, co my przeżywamy, do naszych konfrontacji, wiele razy do naszych konfrontacji z różnego rodzaju przeciwnościami. I bynajmniej nie była to bitwa Dawida z Goliatem, bo kiedy tak czytam tą bitwę o Dawidzie, o Goliacie, a później czytam, jak mu odcina głowę, to taki horror straszny. A ta bitwa jest na takiej płaszczyźnie bardziej nam bliskiej, bardziej przyjazna jest ta bitwa, ta walka. Jest to historia opisana w 18 rozdziale od wiersza 20. Jest to opis zmagania się proroków Baala na górze Karmel z jednym człowiekiem Bożym. A więc nie była to cała armia ludzi Bożych, nie był to kościół, wspólnota, był to jeden człowiek, który nazywał się Eliasz. Eliasz. I chciałbym tę historię wam przybliżyć, nie czytając ją w całości, ale odnosząc się do poszczególnych fragmentów i zastanawiając się nad pewnymi myślami w tym wydarzeniu, opisanymi w tym wydarzeniu. Po pierwsze, werset 20. Ahab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich. A więc inaczej mówiąc, rzucił im wyzwanie. Zaprosił ich na pole walki. Możemy sobie wyobrazić bardziej we współczesny, czy bliższy nam czas, czy sposób. Rzucił rękawice na podłogę i wypowiedział wyzwanie synom izraelskim. W tym kontekście widzimy synów izraelskich jako Boży lud, jako tych, którzy do Pana należą. I kiedy czytałem ten pierwszy werset, pomyślałem, że wiele razy nasz wróg także wysyła zew, rzuca nam wyzwanie. Wiele razy pragnie wystawić nas na próbę. Wiele razy jesteśmy w różnych sytuacjach, w których musimy się skonfrontować z jego atakiem, podstępem, presją na nasze życie. W drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale apostoł Paweł tak to opisał. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział. I apostoł Paweł w drugim wersecie tego fragmentu mówi tak. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Apostoł Paweł nazywa siebie swatem. Takim potocznym językiem mówiąc, zeswatałem was z Panem. Oto teraz jesteście zaręczeni. Jesteście oblubieńcem i oblubienicą. Oczywiście ma na myśli Kościół. Ma na myśli zbór. Ma na myśli Kościół w Koryncie. Mówi, zabiegam o was z gorliwością. Dlatego, że zależy mi na tym, aby wasze życie, abyście przed Chrystusem byli zachowani w czystości, abyście waszym życiem Jemu się podobali, abyście byli tą oblubienicą wspaniałą dla waszego oblubieńca. Ale w trzecim wersecie już powiada, obawiam się jednak. Czyli apostoł Paweł, ten wielki człowiek Boży, ma jakieś obawy. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone. Więc stara taktyka wroga szatana, naszego przeciwnika. On pragnie skazić nasze myśli. On pragnie zabrudzić nasze myśli. On pragnie nas oszukać. On pragnie zasiać w naszych myślach zwątpienie. On pragnie zasiać w naszych myślach niewiarę. On pragnie zasiać w naszych myślach różnego rodzaju złe myśli, podstępne myśli, pożądliwe myśli, zdradliwe myśli, kłamliwe myśli. To jest jego taktyka. I apostoł Paweł o tym wiedział. Obawiam się, ażeby ten chytry, przebiegły przeciwnik nie zdołał czegoś złego zasiać w wasze życie. W 14 wersecie apostoł Paweł mówi: nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. A więc nie zawsze przychodzi strasząc, nie zawsze przychodzi z takim wyzwaniem, które nas przeraża. Czasami podstępnie, kłamliwie nas swodzi. I apostoł Paweł mówił o tym rzuconym wyzwaniu Kościołowi. I co jeszcze? Do czego dąży diabeł? Aby człowiek odwrócił się od szczerego oddania się Chrystusowi. To jest następna myśl w tym trzecim wersecie. A więc tak jak Achab rzucił wyzwanie synom izraelskim, tak i nam rzuca wiele razy diabeł wyzwanie. I Eliasz przynosi odpowiedź do Bożego ludu. Zaczyna rozmawiać z ludem Bożym. Zaczyna zwracać się do synów izraelskich. I wtedy stanął przed nimi i mówi do nich tak: nie dajcie się. Nie poddawajcie się. Nie możecie kuleć. Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, to idźcie za Nim. A jeśli Baal, idźcie za Nim. Lud nie odrzekł mu ani słowa. Coś działo się z narodem izraelskim. Coś przeżywali. Widać, Achab wyczuł ten moment. Często o tym mówię i podkreślam, gdy nauczam na temat różnego rodzaju związania diabelskiego czy presji demonicznej na życie człowieka, że diabeł zazwyczaj atakuje ze zdwojoną siłą wtedy, kiedy widzi, że coś niedobrego z chrześcijaninem się dzieje, że zaczyna się chwiać, że zaczyna kuleć, że zaczyna letnieć, że już nie jest gorący. Mówiliśmy o tym na jednym z wykładów, że kiedy jesteśmy gorący, pełni Bożego ognia, to wtedy diabeł nie ma szans z nami, bo boi się tego ognia, boi się ognia Bożego Ducha. Dlatego Eliasz stanął przed całym narodem izraelskim, przed synami izraelskimi i mówi: jak długo będziecie kuleć? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Idźcie za Nim. Całym sercem. Idźcie za Nim. I to samo możemy dziś powiedzieć do siebie samych. Pan jest Bogiem. Idę za Nim. Pójdę za Nim. Będę Jego słuchał. Będę do Niego należał. Będę Jego wielbił. On jest moim życiem. On jest wszystkim, co posiadam. I nie chcę milczeć, jak tamci. W objawieniu Jana, będę się zwracał do Nowego Testamentu przy każdej myśli, w objawieniu Jana, w jednym z listów, które zostały skierowane do różnych kościołów, wspólnot, choć wiele z tych wspólnot miało dobre cechy i w niektórych dziedzinach nawet dobrze funkcjonowali, to jednak się chwiali. Nie byli stabilni, nie byli w pełni Bogu oddani. W trzecim rozdziale, w 14 wersecie czytamy, że problemy zboru w Laodycei polegały na letności, a więc byli chwiejni, nie byli Bogu oddani. Czytamy w 14 wersecie takie słowa: a do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, znam Ciebie. W niedzielę coś więcej powiem na ten temat. Jak Bóg nas widzi, jak On przejrzał nasze życie, jak On przeniknął nasze życie, jak On zna każdy szczegół naszego życia. Wszystko wie, co się z nami dzieje. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzny, biedny, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abym widział, abyś przejrzał, abyś mógł widzieć Królestwo Boże, Pana, Jego majestat, Jego dzieło. I Eliasz, stając przed narodem izraelskim, mówi: podejmijcie decyzję. Jeśli Pan jest Bogiem, to idźcie za Nim. To znaczy, zaufajcie Mu. Polegajcie na Nim. Zróbcie to całym sercem. Nie polegajcie na samych sobie. Nie polegajcie na nikim innym. Polegajcie na Bogu. Bądźcie gorący. Do tego elementu ognia będziemy za moment się odnosić. A więc Bóg chce, abyśmy byli tacy rozpaleni Bożym ogniem. To jest to, o co się też modliliśmy dziś wieczorem. To jest to, o co ja się modlę. Panie, tego, czego mi najbardziej potrzeba, to Twojego ognia, tej Twojej gorliwości Bożego Ducha, tego tchnienia z nieba, tej siły duchowej, abym mógł w moim życiu prawidłowo funkcjonować. I kiedy patrzymy na odpowiedź, którą Bóg daje, oczywiście za moment jeszcze cofniemy się troszkę wstecz, bo odniesiemy się do tego, co robili przeciwnicy Eliasza, ale kiedy patrzymy na Eliasza, na tego człowieka, który stoi z wiarą przed całym narodem izraelskim, widzimy, jak Bóg odpowiada mu ogniem. A więc na jego ołtarz, na ofiarę, którą składa na ołtarzu, zstępuje ogień z nieba. Ten ogień stąpił, aby zapalić ten ołtarz, tą ofiarę, która była złożona. I rozmyślałem nad tym, jakie to ma odniesienie do nas. Dlatego, że mówimy o inspiracji, która wypływa z tych opowieści starotestamentowych. Że możemy być przez nie zainspirowani. Pan zesłał ten ogień. Kiedy Eliasz tłumaczył, jak będzie przebiegała ta bitwa, ta walka na wzgórzu Karmel, powiedział: przygotujcie ołtarz, złóżcie cielca na ołtarzu, połóżcie drwa, lecz ognia nie podkładajcie. To jest bardzo ważny element. Ja również przygotuję jednego cielca, położę go na drwach, ale ognia nie podłożę. Dlatego, że my nie potrzebujemy naszego ognia. Nasz ogień szybko gaśnie. Ogień ludzki jest słomiannym ogniem. Ja znam chrześcijan, którzy byli zapaleni ludzkim ogniem, emocjami. Szybko gasną, mają nos spuszczony na kwintę. Szybko się rozkładają, szybko tracą entuzjazm, szybko się zniechęcają, dlatego że nie są napełnieni Bożym ogniem, Bożym ogniem Bożego Ducha, który Bóg chce włożyć w nas, abyśmy trwali nie dzień, nie tydzień, nie rok, nie 2 lata, nie 5 lat, nie 20 lat, ale do końca. Amen? Do końca pełni Bożego ognia, do końca pełni Bożej siły. Nie podkładajmy nigdy naszego ognia, nie podkładajmy naszego ludzkiego ognia, nie podkładajcie ognia, bo ogień, który ma przyjść, ma być z nieba, ma być z góry, ma to być Boży ogień. Już w Starym Testamencie były takie wydarzenia, kiedy próbowano przybytku pańskim podkładać ludzki ogień. Tam zginęło 2 synów kapłana, pamiętacie? Heliego, taka znana Bogu postać. Oni próbowali podkładać ludzki ogień. Eliasz mówi: ognia nie podkładajcie. I teraz, kiedy odniesiemy to do listu do Rzymian, na przykład, potrzebujemy Ducha Świętego. Kościele, tego nam najbardziej potrzeba, ognia Bożego. ognia, który nie gaśnie, ognia, którego nie zgaszą doświadczenia, ognia, którego nie zgaszą prześladowania, ognia, którego nie zgaszą braki, które mamy, choroby, które przychodzą, ognia, którego nie zgaszą okoliczności. 12 rozdział, pierwsze dwa wersety. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. W odniesieniu do tego, co zrobił Eliasz, my dziś nie składamy na ołtarzu jakiegoś cielca. My składamy nas samych, siebie składamy jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba nasza. A więc, jeśli ma ogień stąpić, to ja muszę położyć siebie na ołtarzu. Mówię to w przenośni, obrazowo. Ja muszę oddać się Bogu. Ja muszę złożyć siebie Jemu jako ofiarę żywą. Oto, Panie, jestem, oto użyj mnie, napełnij mnie, stąp Duchu Święty na mnie. Drugi werset. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Kolejny element. Nie upodabniajcie się do tego świata. Świat nie jest domem mym. Ja nie jestem z tego świata. Ja nie muszę na tym świecie szukać sposobów, jak w świecie przeżyć. Ja nie muszę używać metod tego świata, aby demonstrować Boże Królestwo, bo to, czego nam potrzeba, to jest ogień Ducha Świętego, moc Ducha Świętego tutaj na ziemi. Nie upodabniajcie się do tego świata. Przemieńcie swój sposób myślenia. Potrzeba nam Bożego ognia. Bożego ognia. Ognia Bożego Ducha. Aby wola Boża, aby to, co Bóg pragnie, aby to, co Bóg zaplanował, stało się. 11 werset. W gorliwości nie ustawając, a więc jest to wyzwanie dla nas, ludzi wierzących, że mamy w gorliwości nie ustawać. Człowiek, który nie ma ognia Bożego, ustaje, klapnie, wycofa się. Porażka. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Płomienni duchem Panu służcie. Oczywiście, że jesteśmy narażeni na to, by zgasnąć. By zgasnąć. Gdzieś tam ktoś przeczytał na nagrobku: Kornel Piecyk zgasł przedwcześnie. I z tego zrobili sobie dowcip tuż po Wszystkich Świętych w radiu. Zgasł przedwcześnie. Bóg nie chce, aby diabeł nas stmuchnął, jak świece. Byliśmy urodziny na urodzinach bratowej Gosi, Ani, i mały ich syn, Natan, próbował zgasić świeczki na stole, ale miał słaby podmuch, taki mały, czerwony cały, nie mógł zgasić. Oby diabeł był taki słaby, jeśli zacznie dmuchać na nas. Amen? Oby nasz ogień płonął, abyśmy nie zgasnęli. Płomienni duchem Bogu służcie. Dzieje apostolskie, 18 rozdział. Oto opis niektórych ludzi, którzy Bogu służyli. 18 rozdział, Dzieje Apostolskie, 18 rozdział. Czytam 24 i 25 werset. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny i biegły w pismach. A był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Nie był tak obcykany jak my. Nie miał tylu książek, tylu płyt, tylu kazań, tylu różnego rodzaju linków internetowych, gdzie pakujemy w siebie, pakujemy w siebie, pakujemy w siebie, czytamy, pakujemy w siebie, ale brak nam czego? Brak nam tego pałającego duchem życia. Pałającego duchem życia, gdzie nic nie zgasi naszej gorliwości. Trudności? Tak, oczywiście, że są. Prześladowania? Są. Są różnego rodzaju sytuacje w naszym życiu. Dzieją się rzeczy, ale gdy jesteśmy pełni Bożego Ducha, to nic tego nie zgasi. Będziemy o tym jeszcze mówić. Eliasz mówi, nalejcie wody. Lejcie dużo wody. Zalejcie ten cały ołtarz wodą. Nic nie zgasi ognia Bożego. Nic nie zgasi tego ognia, który daje Pan. Jeśli On jest, to nie zgasi ten świat tego ognia. Żadna nawałnica, żaden sztorm, żadna burza nie zgasi tego ognia, bo to jest ogień Bożego Ducha. Jeśli płonie w nas, jeśli jest w nas. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, to tak na przypomnienie charyzmatykom i zielonoświątkowcom, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, pierwszy werset, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli, i ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Mówimy o ogniu Bożego Ducha, aby było jasne, że nie szukamy jakiegoś ognia dziwnego, ognia ludzkiego. Chcemy, aby ogień Ducha Świętego płonął w nas, rozpalił nas, napełnił nas i aby nikt i nic tego ognia nam nie zgasiło. Chciałbym tylko nawiązać, bo nie jest to moim celem dzisiejszego zwiastowania, ale nauczania, abyśmy popatrzyli na drugą stronę, abyśmy zobaczyli, co przeciwnicy Jego robili. Kiedy czytałem te kilka wierszy od 26 do 30, jesteśmy z powrotem w pierwszej Księdze Królewskiej, 18 rozdział, 26 werset. Kiedy czytałem to, zobaczyłem całą ceremonię kultu i obrzędu. Tak to odczytałem. A więc tak samo postawili ołtarz, tak samo położyli cielca, tak samo nie rozpalili ognia, ale próbowali rozniecić ten ogień poprzez swój kult, swoją ceremonię, to co przygotowali, to co próbowali stworzyć. A więc przeczytajmy to, bo to jest bardzo ciekawe. Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa. Mieli bardzo długie nabożeństwo, po pierwsze. Od rana aż do południa. Mówiąc, wysłuchaj nas, lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokoło ołtarza, który wznieśli. A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc, wołajcie głośniej, miejcie głośniejszy czas, głośniej, decybeli więcej, więcej powera, głośniej, głośniej, głośniej. Wszak jest Bogiem, ale może się zamyślił lub jest czymś innym zajęty. Jak głośniej dacie czadu, to może usłyszy i się obudzi. Głośniej, głośniej. Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami. To byli gorliwcy. Biczowali się, kuli się, aż krew po nich spływała. A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu aż do pory składania ofiar z pokarmów, ale nie było żadnej odpowiedzi. Wiecie, dla nas największym sukcesem jest odpowiedź od Pana. Kiedy przychodzi odpowiedź, gdy do Niego wołamy, gdy się do Niego modlimy, gdy Go prosimy. I prawdą jest, że wcale nie musimy tego robić w rytuale niesamowitych decybeli, bo Bóg słyszy nawet westchnienia nasze. Ba, nim pojawi się słowo na twoich ustach, on już je zna. On już je zna. Oczywiście. Nie chcę, abyśmy siwaczeli, bo Pan chce, abyśmy go wielbili głośno. Nie rezygnujmy z tego. Uwielbienie jest czymś niesamowitym, kiedy go chwalimy radośnie, głośno, spontanicznie, wszyscy razem. Ale nie chciałbym, abyśmy mieli nasze ceremonie, nasze zielonoświątkowe tańce kultowe. Bo nie o to chodzi. Chodzi o to, aby płonął w nas Boży ogień, aby płonął w nas Duch Święty, aby Boża moc wypełniała nasze życie. To jest to, czego najbardziej nam potrzeba. Gdy konfrontujemy się z przeciwnościami, Eliasz był sam, stanął sam na sam z wszystkimi prorokami Baala. Oto mógł się czuć opuszczony. Zresztą on to wyraził. Rzekł więc Eliasz do ludu: ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana. Ich jest zaś 400. A więc mam doła. Nie dam rady. Wszyscy mnie opuścili. Gdzie są moi bracia? Gdzie są moje siostry? Nikt nie chce ze mną stanąć. Nie. Eliasz wstał i powiedział: dawajcie cielca. Ćwiartujmy go. Zróbmy ołtarz. Stańmy przed Panem. Wy stańcie przed swoim Bogiem. Daję wam pierwszeństwo. Głośniej wołajcie. A ja się później pomodlę. A przed modlitwą jeszcze poprosił, aby polać cały ten ołtarz, całą tą ofiarę wodą. I tak zastanawiałem się nad tym, czy to miało wymiar negatywny w przesłaniu, jeśli chodzi o nasze życie, czy taki pozytywny. Możemy to zobaczyć jak monetę, która ma dwie strony. Oczywiście ogień może być zgaszony przez wodę. Jest to jakby jeszcze potwierdzenie, że nawet jeśli to wszystko będzie zalane wodą, to gdy przyjdzie Boży ogień, to tak i tak się zapali, tak i tak zapłonie. Tak i tak nie zgasi tego ognia nic. Żadne wody, żadne sztormy, żadne burze nie zgaszą tego ognia. Bo to jest ogień, który przychodzi od Pana. I w odniesieniu do naszego życia, patrząc na tą stronę, to jest prawda. Kiedy jesteśmy mocni w Panu, kiedy Boży Duch jest w nas, kiedy jesteśmy pełni Bożego Ducha, kiedy ogień Boży płonie w naszym życiu, to sztormy, ulewy, burze nie zgaszą nas. Nie zachwiejemy się. Pan Jezus mówił to o tej budowli, która stoi na solidnym fundamencie. Przyszły sztormy, przyszły wichry, przyszły burze i nie obaliły go. Ten dom się nie przewrócił. Ale także jest ta druga strona, która jest obrazem wspomagającym. Odniosę się może do, nie będę się tutaj rozwodził długo, bo tydzień temu mówiłem na ten temat. Woda to także ten dobry, pozytywny symbol. Mówiliśmy o tym, że jest to symbol słowa. Symbol słowa, tak? Zostaliście oczyszczeni kąpielą wodną przez słowo, które słyszycie. Słowo jest jak kąpiel dla nas, duchowa kąpiel. Słowo. A więc, gdy chcemy być w pełni Ducha, potrzebujemy Jego Słowa. Musimy budować na Jego Słowie. Musimy żyć Jego Słowem. Musimy karmić się Jego Słowem, bo to nie jest emocjonalne przeżycie. Ogień Boży, Duch Święty, to nie jest emocjonalne przeżycie. Kiedy patrzymy na Dzieje Apostolskie, kiedy stąpił Duch Święty, czytamy dalej, a oni trwali w nauce apostolskiej, w modlitwach, w łamaniu chleba, we wspólnocie, byli razem na jednym miejscu, zgromadzali się codziennie, aby mieć ze sobą społeczność. A więc można by powiedzieć tak, zstąpił ogień z nieba w Dzień Zielonych Świąt, a więc już wszystko mają. Po co im teraz trwać w społeczności? Po co codziennie się spotykać? Po co się modlić? Po co trwać w nauce apostolskiej? Mamy ogień. Prawda jest taka, że ci, którzy tak robią, bardzo szybko stygną. Bardzo szybko tracą ten ogień. Potrzebujemy słowa. Co jeszcze? Woda jest także symbolem Ducha Świętego. A więc mamy opis w wielu miejscach, jak to Duch Święty jest tym strumieniem wody żywej, jest tą rzeką, która wypływa. Co jeszcze? Woda jest symbolem oczyszczenia. A więc potrzebujemy oczyszczenia. Potrzebujemy, aby oczyszczająca moc zstępowała na nas i obmywała nasze życie. Bo wiele razy tu i ówdzie jesteśmy w stanie zanieczyścić nasze myśli, nasz język, nasze wypowiedzi, czasami nasze postawy. Potrzebujemy oczyszczenia. Oczyszczającą ma moc także woda, a Duch Święty pragnie przebywać w miejscach czystych, bo jest święty, jak gołębica, symbol Ducha Świętego. Nie buduje gniazda na śmietniku, ale gołębica tam buduje gniazdo, gdzie jest czysto. Gołębie lubią budować gniazda w domach, tam gdzie ludzie mieszkają. Gołębiarze wiedzą, że muszą przygotować dla gołębia czyste miejsce, bo tam gołębica przebywać będzie. Tak jest także z naszym życiem. Oto jeśli chcemy Ducha Świętego, jeśli potrzebujemy Jego mocy, musimy także myśleć o oczyszczeniu. Potrzebujemy oczyszczenia. A także woda to symbol zaspokojenia. Spragnionemu dam wody. Temu, komu się chce pić, musi się napić wody. Musi się napić wody, aby być czystym, aby być przygotowanym w spełnieniu przed Panem. Jestem zadowolony. Nie pragnę, bo znalazłem źródło, które zaspokoiło moje potrzeby, które sprawiło, że czuję się spełniony. I ostatnia myśl. Na końcu przychodzi odpowiedź. O tym mówi ta historia, to wydarzenie. Panie, modli się Eliasz, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmieniasz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Jeśli patrzymy pod tym kontekstem negatywnym, z tej strony negatywnej, kiedy wody mają zgasić, kiedy mają zatrzymać, kiedy mają powstrzymać ogień, który płonie, czy go zgasić, to skutek był odwrotny. Ogień przezwyciężył wodę. To jest wbrew straży pożarnej. Strażacy nie byliby zadowoleni z takiego ognia, bo oni wodą gaszą ogień. Natomiast ten ogień, o którym my mówimy, wysusza wodę. Wysusza wodę. Pokonuje sztormy, burze, ulewy, różnego rodzaju wichry w naszym życiu. A gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. A więc kiedy ci ludzie zaczęli wołać: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem, kiedy zobaczyli Boży ogień. Boży ogień. A teraz będę trochę może uszczypliwy. Chcemy, aby nasz kraj zobaczył, że Pan jest Bogiem, że Pan jest Bogiem. A próbujemy pokazać Boga na styl tego świata. A więc robimy wszystko tak, jak robi ten świat. Aby zobaczył, że Pan jest Bogiem. Jest to bardzo trudne. Bo w końcu ludzie zaczną lawirować z jednego miejsca do drugiego i mówią, tu jest tak samo i tu jest tak samo. Tu tak samo grają i tu jest taka sama oprawa. Tu jest to, to i tu jest to. A więc nie ma różnicy. Poczekajmy jeszcze kilka lat. Bądźmy ostrożni. To czego nam potrzeba? Kościołowi czego potrzeba? Potrzeba ognia Ducha Świętego. Ognia Bożego, który stąpi na Kościół, który sprawi, że ludzie będą gorliwi dla Pana, będą płonąć Bożym Duchem i będą mówić wtedy, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Amen. Będą mówić, że Pan jest Bogiem, kiedy zobaczą Boże cuda pośród nas, kiedy będziemy pełni pasji dla Jezusa, kiedy będziemy oddani Jemu całym sercem, kiedy ogień Boży wypali z nas wszystko to, co złe, spali tą ofiarę, to nasze życie, to nasze ja, to wszystko to, co my chcieliśmy osiągnąć, kiedy naprawdę pójdziemy za Pawłem i powiemy, nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie, kiedy ogień Boży wypełni nasze życie. Bo to jest pewnego rodzaju odpowiedź. I dwa krótkie fragmenty z Nowego Testamentu. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. 49 werset. Zapisałem ten tekst, ale nie pamiętam, co tam pisze, dlatego przeczytam z wami. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 49 werset. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię. Kto to mówi? Łukasz? Nie. Pan Jezus. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię, jakżebym pragnął, aby już płonął. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię. Ogień Bożego Ducha. Ogień Bożego Ducha. Ogień Boży z nieba. I list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, ostatni fragment, to dla niecierpliwych. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, wiersz 7. A o aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych uczynił on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Płomieniami ognia. Płomienny duchem Panu służę. Płomienny duchem Panu służę. Tak, przychodzą momenty słabości. Jesteśmy tylko ludźmi. Możemy być zmęczeni. Możemy coś przeżywać. Mam być szczery z wami? Nie miałem żadnej chęci dzisiaj usługiwać. Żadnej chęci. Przyszło na mnie takie zniechęcenie, kiedy byłem w biurze i po tym całym dniu dzisiejszym, że nie miałem chęci. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy wielbiliśmy Pana, kiedy modliliśmy się, kiedy dziękowaliśmy Bogu, kiedy Duch Święty jest w nas, kiedy rozpala nas na nowo, wszystko niknie. Bo jesteśmy płomieniami ognia. I stąpiły na nich płomienie ognia, a sługi swoje nazywa płomieniami ognia. Aniołów nazywa wichrami, ale sługi swoje nazywa płomieniami ognia. A więc bądźmy płomienni duchem. Niech Duch Święty wstępuje na nas. Niech Duch Święty napełnia nas każdego dnia. Nie dajmy się zniechęcić Baalowi, Ahabowi, który rzuca nam wyzwanie, który chce, abyśmy przegrali bitwę, któremu zależy na tym, abyśmy byli zgaszeni. Diabeł, szatan chodzi jak lew ryczący i czyha kogo, by zaatakować i pochłonąć. Ale większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Duch Święty daje nam siłę i da nam ogień do przezwyciężania tych wszystkich rzeczy. Dlatego warto mu za to podziękować i warto się jeszcze raz pomodlić. Panie, chcę być płomienny duchem. Panie, chcę Tobie służyć całym sercem. Napełnij mnie dzisiaj wieczorem, w tą środę. Napełnij mnie świeżym ogniem Bożego Ducha. Potrzebujemy się tak modlić każdego dnia, bo potrzebujemy tego ognia każdego dnia. Bo wiele razy, czasami nawet podczas jednego dnia, rzucane nam jest wyzwanie. Przychodzą ataki. Są pokusy. Ale Pan daje nam siłę. Powstańmy przed Jego majestatem. Hallelujah. Chcemy dziękować Bogu za Ducha Świętego, za ogień z góry, za ogień z nieba, za ogień Boży. Panie, dziękujemy Ci. Podziękujmy Panu, dziękujmy Bogu. Dziękuj Mu, że to jest dla Ciebie, że ten ogień jest Twój, że ten ogień także Bóg chce włożyć w Twoje życie. Chce, abyś płonął każdego dnia, od poniedziałku do soboty, od stycznia do grudnia. Każdego dnia, całe życie Bóg chce, aby ten ogień płonął w nas. Panie, dziękujemy Ci, że dajesz nam tę siłę z nieba, ten ogień Bożego Ducha, że napełniasz nas tą swoją wspaniałą, cudowną obecnością. Panie, dziękujemy Ci, że od zarania dziejów, od samego początku, Panie, Ty dotykałeś się ogniem, Panie, z nieba. Ty, Panie, objawiałeś swoją moc poprzez ogień. Ty, Panie, już Mojżeszowi pokazałeś się w płonącym krzewie. Ty, Panie, przyszedłeś jako ogień do tego płonącego krzewu. Panie, dziękujemy Ci, że przyszedłeś tam na górze Karmel. Tam przyznałeś się do Eliasza i przyszedłeś w postaci ognia. I dziękujemy Ci, że w dzień 50 przyszedłeś, Panie, w płomykach ognia i stąpiły te płomyki na wszystkich, którzy byli tam zebrani. Dziękujemy Ci, że dzisiaj czytamy w Bożym Słowie, że jesteśmy sługami, którzy są płomienni, którzy płomienni Duchem Panu służą. Panie, dziękujemy Ci, że ten ogień także może płonąć w nas. I dziękujemy Ci, że kiedy płonie w nas, wtedy jest jasno. Panie, wtedy widzimy. Wtedy, Panie, jest ciepło. Wtedy, Panie, jest ta Boża gorliwość, jest ten Boży żar w nas. Wtedy diabeł się boi tego ognia, ognia świętego, Ducha. Boi się do niego podejść. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty pragniesz, aby Kościół płonął tym ogniem. Aby ludzie z Kościoła płonęli tym ogniem. Aby wszyscy, którzy Cię reprezentują tu na ziemi, płonęli tym ogniem. Panie, daj nam tego ognia. Napełnij tym ogniem młodzież, nasze dzieci. Napełnij, Panie, Kościół. Napełnij wszystkich, Panie, tym ogniem, pasją, entuzjazmem. Dziękujemy Ci, Panie, że wtedy, gdy ten ogień płonie, wszystko jest możliwe. Panie, dziękujemy Ci, że gdy ten ogień płonie, on trawi wszystko to, co jest śmieciem, co jest suche, co się nie nadaje do życia. Dziękujemy Ci, że kiedy ten ogień płonie, Panie, wtedy mamy energię i siłę do życia. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Potrzebujemy tego ognia. Napełnij nas. Napełnij mnie, Panie. Ja nie chcę, aby ten ogień gasnął we mnie. Panie, ja pragnę Ci służyć. A jeśli mam Ci służyć, Panie, to chcę służyć płomienny duchem. Pełen pasji i pełen entuzjazmu. Pełen ognia Twojego. Panie, chcę być tak jak Apollos. Panie, ten, który może nie znał w pełni Twojego słowa i nie znał, Panie, nawet spraw związanych z nauką Nowego Testamentu, ale gdy przemawiał, płomiennie głosił, płomiennie przemawiał, płomiennie mówił o tym, co przeżył. Panie, spraw, abyśmy także płonęli takim ogniem. Napełnij nas. Rozpal nas. Napełnij nas, Panie. Szczególnie modlę się o tych, którzy przeżywają coś w swoim życiu, którzy są zniechęceni, którzy może gdzieś tam gasną, ten płomień już nie jest wielki. A Panie, ja dziś przywołuję Twoją obietnicę, Panie Jezu. Ty lnu, który ledwo się pali, nie dogasisz. Panie, dziękuję Ci za tę obietnicę, że Ty ognia, który ledwo płonie, nie zgasisz. Panie, Ty na nowo go rozpalisz. Ty na nowo go rozniecasz. Ty na nowo go rozpalasz w nas, Panie. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, Panie. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Królu. Halleluja. Bóg jest dobry. Bóg jest wspaniały.